Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Popołudnie Wnet. Jest godzina, punktualnie godzina 16. Popołudnie Wnet będzie miało dwóch prowadzących, Krzysztof Skowroński i Łukasz Jankowski. Za chwilę do studia wejdzie Łukasz Jankowski ze swoim gościem, byłym ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem, a my mamy połączenie telefoniczne. Przy telefonie pan Bartosz Kapuściak, autor wyboru, wstępu i opracowania książki, którą wydał IPN, Normatywy Wojskowych Służb Wojskowej Służby Wewnętrznej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Opowiedzmy, co to za książka?
To jest wybór źródłowy, prawda, dokumentów. Jakby drugi tom, pierwszy dotyczył instrukcji kontrwywiadowczych i prowadzenia dokumentacji i ewidencji, natomiast drugi tom już szerzej pokazuje aspekt działania Wojskowej Służby Wewnętrznej, bo są też dokumenty dotyczące pracy z pozycji za granicę, są dokumenty pokazujące tak zwaną ochronę zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego. Są dokumenty dotyczące wszelkich rozliczeń, sprawozdań, które WSW miała na co dzień i okresowo przesyłać do szefostwa.
Czy badając te dokumenty i dokonując wyboru, znalazł pan coś, co pana zaskoczyło?
Co mnie zaskoczyło? Myślę, że jedyna ciekawostka, która taka rzeczywiście już dużo wcześniej, którą odkryłem, to była działalność z pozycji zagranicy, czyli tak zwany kontrwywiad ofensywny. Polegało to na ochronie, jakby na pracy wywiadowczej za granicą, gdzie agenci Wojskowej Służby Wewnętrznej mieli rozpracowywać ośrodki wywiadowcze państw kapitalistycznych, tak zwanych. Była to ciekawostka z tego względu, że jakby wchodziła Wojskowa Służba Wewnętrzna jako kontrwywiad wojskowy, wchodziła w zakres działalności wywiadu wojskowego.
Czy robili to skutecznie?
Czy robili to skutecznie? No, mam wrażenie, że nie była to jakaś rzeczywiście owocna, że tak powiem, praca ich, ale osoby, które, że tak powiem, działały po tej linii ofensywnego kontrwywiadu, rzeczywiście w późniejszym czasie piastowali dość wysokie funkcje, no chociażby sam Czesław Kiszczak, który znalazł się w tym pionie właśnie kontrwywiadu ofensywnego, czy Edward Poradko.
Ja otworzyłem na 186 stronie. Pan oczywiście całej książki na pamięć nie zna, ale tajna korespondencja serii K. Co to była seria K?
Seria K to była ta seria kontrwywiadowcza. Korespondencja ta była osobno jakby rejestrowana. Dotyczyła wszelkich dokumentów, które ściśle kontrwywiadu wojskowego dotyczyły, dlatego że trzeba to wyraźnie podkreślić, że Wojskowa Służba Wewnętrzna, która jest zwana potocznie kontrwywiadem wojskowym, tak naprawdę największy pion, który posiadała liczebny, to była prewencja, czyli taka służba porządkowa. Był też pion dochodzeniowo-śledczy, był pion tak zwany doboru, czyli oficerowie, którzy się zajmowali doborem do wojska i do jednostek specjalnych i służby wywiadu i kontrwywiadu. Był oczywiście też pion techniki i obserwacji, tak jak w służbie bezpieczeństwa.
A jacy byli kolejni szefowie Wojskowej Służby Wewnętrznej?
Pierwszym szefem był Aleksander Kokoszyn, został jeszcze wcześniej szefem Głównego Zarządu Informacji, to był ostatni szef Głównego Zarządu Informacji, tak zwanej informacji wojskowej, a później Wojskowej Służby Wewnętrznej. Następny był Teodor Kufel, później był Czesław Kiszczak, Edward Poradko i na koniec Edmund Buła, ten ostatni znany z wyroku skazującego go za niszczenie dokumentów Wojskowej Służby Wewnętrznej. Oczywiście wyrok był symboliczny, natomiast zniszczenia były ogromne materiałów archiwalnych.
Czyli właściwie na podstawie tych resztek materiałów staramy się odtworzyć historię Wojskowych Służb Wewnętrznych.
Tak, tak. Znaczy, to całe szczęście, że instrukcje wprost mówiły o tym, żeby na przykład agenturę z pozycji zagranicy zachować jako ten materiał najbardziej wartościowy, stąd łatwiej nam jest, że tak powiem, opracować czy zbadać takie rzeczy niż taką codzienną pracę w WSW. Szczególnie, że w latach 80. WSW rozpracowała dość mocno Solidarność, wchodziła w tym razem w buty Służby Bezpieczeństwa i pomogła złapać chociażby Krasyniuka czy Piniora.
Czy na podstawie tych dokumentów, które pan zna, które pan opublikował w tym tomie, ale też w innych miejscach źródłowych, łatwiej zrozumieć historię III Rzeczpospolitej?
Czy łatwiej? No to jest ciężkie pytanie. To znaczy, czy łatwiej? No na pewno ci oficerowie później dość gładko przechodzili do organów Wojskowej Służby Informacyjnej. Z bagażem doświadczeń, z brakiem jakiejkolwiek weryfikacji, na pewno im było łatwiej odnaleźć się w III Rzeczpospolitej, co, że tak powiem, no skutki myślę, że odczuwamy do dziś.
Ta sieć agenturalna była bardzo szczelna, bardzo wielu miała w sobie agentów i tajnych współpracowników?
Wie pan co, tu dochodziło do liczby około 120 tysięcy w skali lat 57-90.
120 tysięcy tylko w tych służbach wojskowych?
Tak. Znaczy tylko albo aż, bo pytanie, jaka to była, jaki to był rodzaj agentury. Większość agentury to byli tak zwani agenci, którzy byli wykorzystywani do profilaktyki kontrwywiadowczej, czyli zabezpieczeniu jednostek wojskowych, czyli wywodzący się z służby zasadniczej.
Ten tom, kiedyś może dłużej na ten temat porozmawiamy, jak będzie pan w studiu, będzie pan gościem Radia Wnet teraz.
Dobrze.
Telefon, szybka rozmowa, książka wyszła przed chwilą.
Tak, przed wakacjami dosłownie i jutro jest jej promocja w Warszawie, także zainteresowany osoby zapraszam serdecznie.
Pamięta pan o której godzinie i gdzie?
17.30, przystanek Historia IPN, Centrum Edukacyjne na Marszałkowskiej.
Na promocję serdecznie zapraszamy. Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej, lata 1957-1990. Wybór, wstęp i opracowanie, Bartosz Kapuściak, gość Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Na zegarze godzina 16.07. Popołudnie Wnet. A do studia wchodzi Łukasz Jankowski i jego gość, były minister zdrowia. Ja zanim tutaj zajmą miejsca w naszym studiu, powiem państwu, że kurier wrześniowy, kurier Wnet jest do państwa dyspozycji. Jest już w kioskach dużo ciekawych artykułów. O tych artykułach będziemy państwu opowiadać, a teraz witamy pana ministra. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To co, pierwsze pytanie od pana Krzysztofa. Czy pan Krzysztof ucieka? Dzień dobry państwu, Łukasz Jankowski. No to 8 minut po godzinie 16 kandydat do Senatu okręg 41 podwarszawski, ale zanim wybory do Senatu, to podzwonne po konwencji programowej w Lublinie. Dużo pan senator o zdrowiu usłyszał od prezesa, premiera i byłej premier?
Ja przede wszystkim usłyszałem coś niesłychanie ważnego, że program Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko ja to usłyszałem, wszyscy, którzy chcieli słuchać, to usłyszeli, także ci, którzy w Lublinie nie byli, że program Prawa i Sprawiedliwości to nie jakiś sześciopak piwa, czyli pojemnik, do którego można nawrzucać różnych rzeczy, które ze sobą są mało powiązane. Mało tego, jeszcze na końcu nie za bardzo wiedzieć, co w nim jest, bo tak bywa z przywódcami Platformy Obywatelskiej, tylko to jest pewien ciąg zdarzeń, zaczynający się od wartości i to jest najważniejsze. Wartości takich jak rodzina, solidarność, sprawiedliwość, równość i tak dalej, i tak dalej. I dopiero z tego wynikają pewne konsekwencje praktyczne.
Na koniec tych wartości musi się wykuć jakaś służba zdrowia, a ja nie usłyszałem dużo konkretów, jak naprawić służbę zdrowia, jak ją dalej naprawić.
Panie redaktorze, ja bym przede wszystkim polemizował z tym, znaczy któryś z przedstawicieli partii opozycyjnych ostatnio powiedział, że kampania wyborcza przypomina trochę sprzedaż jogurtu, jeśli chodzi o prezentację partii, prawda, że to się sprowadza do jakichś takich hasełek, reklam, no i przede wszystkim emocji. Tymczasem program Prawa i Sprawiedliwości jest poważny i odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to można powiedzieć tak, nie od dzisiaj wiadomo, że służbie zdrowia brakuje dwóch rzeczy. Przede wszystkim brakuje pieniędzy i są kłopoty z kadrą. I to nie jest tak, że można zapowiedzieć, że od następnego miesiąca kolejkę skrócimy do, i tutaj prawda, jedni mówią 4 tygodnie, inni mówią 3 tygodnie, tylko trzeba poważnie podejść do tego, jak uderzyć w pewne mechanizmy, które prowadzą do tego, że na przykład są kłopoty z dostępnością do lekarzy. I my, można powiedzieć, zapowiadamy może coś, co nie jest tak atrakcyjne, jak właśnie wymienienie jakiejś liczby, ale przede wszystkim zapowiadamy kontynuację, po pierwsze, zwiększania nakładów i z ustawy tak zwanej 6%.
Właśnie, 6% to też ustawa, liczba, którą łatwo przyszło tak, państwu powiedzieć jako,
no nie,
jako rządowi.
Przepraszam, ustawa 6% oznacza w ciągu 10 lat jej obowiązywania, a przypominam, że ona obowiązuje już od 2018 roku, ponad pół miliarda dodatkowych pieniędzy.
A w tym roku ile z tej ustawy wpłynie do służby zdrowia, panie senatorze?
No w tym roku już wiadomo, że przekroczymy to, co ta ustawa gwarantuje. To znaczy, będzie razem tych pieniędzy w służbie zdrowia w tym roku na pewno nie mniej niż 102 miliardy złotych. Więc, przepraszam, ja źle powiedziałem, nie pół miliarda, tylko 500 miliardów. Dodatkowych 500 miliardów trafi przez 10 lat. To jest najpierw mniej, potem coraz więcej dodatkowych pieniędzy i to jest perspektywa, której służba zdrowia w Polsce nigdy, ale to nigdy w historii nie miała. To jest naprawdę zmiana jakościowa i właściwie można by powiedzieć, więcej zapowiedzi nie trzeba czynić, dlatego że to się przełoży na jakość, co do tego nie mam żadnej wątpliwości, przekłada się już. Ale druga rzecz,
bo
to są kadry.
Bo dla opozycji służba zdrowia to jest główny temat.
No tak, ale...
Jako element, który ale, nie domaga w Rzeczypospolitej.
Tylko panie redaktorze, ja odmawiam udziału w wzajemnym pokrzykiwaniu. Trzeba poważnie rozmawiać na temat rozwiązywania problemów, a system służby zdrowia, jak ktoś mądrze powiedział, to jest jak taki gigantyczny transatlantyk. On nie może skręcić w jednej chwili i raptem obrać zupełnie innego kursu niż dotychczas. Można nim sterować, bardzo ostrożnie trzeba to robić i można nim sterować z pewną bezwładnością, którą ma. No choćby, proszę, jeszcze raz przytaczam tę kwotę. Ponad 100 miliardów złotych, nie ma drugiego takiego resortu, który pochłaniałby takie pieniądze. To pokazuje, że wprawdzie biedna służba zdrowia, ale no jest to potężny pieniądz, którym trzeba rozsądnie gospodarować, bo jak się na przykład wsypie za dużo od razu, to po prostu się zmarnują te pieniądze. Dyrektorze... Ale druga rzecz, jednym tchem jeszcze chcę powiedzieć, to są kadry. I proszę zwrócić uwagę, że już że od 2015 roku, czyli wtedy, kiedy ja zostałem ministrem, pierwsze decyzje i następnie one są kontynuowane, to jest zwiększenie naboru na studia lekarskie. W tej chwili, w tym roku, studia lekarskie podejmuje o 2000 ludzi więcej niż w 2014 roku. To jest potężna różnica dzięki rozszerzeniu możliwości istniejących uczelni i dzięki nowym uczelniom. Proszę zwrócić uwagę, że niektórzy z tych lekarzy, z tych studentów, którzy weszli dodatkowo na studia już w trakcie naszej kadencji, skończą studia w połowie przyszłej kadencji parlamentu, a zatem będą to konkretne owoce konkretnych działań. No i zapowiadamy, że będziemy je kontynuować. Oczywiście na tym to się nie kończy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której było powiedziane bezpośrednio w Lublinie na konwencji. To jest coś, do czego się przygotowujemy już od dłuższego czasu. To jest fundusz wsparcia dla placówek służby zdrowia. No i to jest projekt również bardzo
szpitali.
Trudny.
Bo tak mówił premier.
To jest fundusz modernizacji szpitali. Ale nie mam żadnej wątpliwości, że zawarte jest tam również element, do którego zresztą przygotowujemy się już od kilku lat, to jest element mądrego wsparcia tych, którzy popadli w długi, można powiedzieć, albo nie ze swojej winy, albo często z powodu kłopotów z zarządzaniem w taki sposób, żeby te pieniądze znowu nie były zmarnowane, prawda? Chodzi o to, żeby jednocześnie ze wsparciem pomóc w lepszym zarządzaniu.
Pan senator był wewnątrz tej grupy, która ten fundusz modernizacji szpitali tworzyła, przygotowywała?
Różnego rodzaju przymiarki do utworzenia tego funduszu praktycznie zaczęły się już w 2016 roku. Zwracam uwagę na to, że to jest bardzo trudny projekt, zwłaszcza wtedy, kiedy używamy pieniędzy pochodzących z sektora bankowego, bo takim hasłem, które było realizowane wcześniej, było hasło prywatyzacji publicznych szpitali jako pewne rozwiązanie problemów, z którym mamy do czynienia. No, jaki jest efekt? Że w wielu powiatach w Polsce szpitale przeszły w ręce prywatne, a następnie w niektórych po prostu zbankrutowały i ich nie ma, albo mają tak straszne kłopoty, że zagrożone jest rzeczywiście bezpieczeństwo ludzi. Natomiast w każdym przypadku udzielania takich i pomocy, też trzeba się liczyć z tym, że trzeba żądać różnego rodzaju gwarancji, no i pojawia się takie ryzyko, nie chcę teraz rozwijać tego tematu za szeroko, żeby, prawda, ten, który udziela takiego kredytu czy wsparcia, żeby, no, krótko mówiąc, nie była to jakaś firma, która chce przejąć po prostu ten szpital na własność. Tutaj trzeba ostrożnie, z jednej strony, zachowując publiczny charakter tych jednostek, wspierać je mądrze w dobrym zarządzaniu, a jednocześnie wesprzeć je finansowo.
Kiedyś było takie hasło, żeby oddłużyć szpitale. Fundusz Modernizacji Szpitali to będzie właśnie fundusz oddłużenia tych jednostek, które są w trudnej sytuacji finansowej.
Właśnie w taki sposób, o jakim mówię. To znaczy tam, gdzie dług jest rzeczą obiektywną, no i paraliżuje działanie funkcjonowania, bo też trzeba powiedzieć, że jak w każdej działalności...
Z publicznych, z budżetowych pieniędzy, czy
Panie
z prywatnych?
Redaktorze, myślę, że na razie jest za wcześnie, żeby dokładnie powiedzieć, jak to będzie działo. Nie. Mówimy o pieniądzach, które są publiczne, prawda? I o publicznym wsparciu, bo dzisiaj, można powiedzieć, na tym polega problem z długami szpitali, że niektóre te długi są długami toksycznymi, które udzieliły różnego rodzaju banki albo parabanki, no, które topią odsetkami na przykład szpitale, prawda?
Bezwarunkowo oddłużać, to będzie modernizacja?
Właśnie jeszcze raz wracam do tego, że musimy mieć świadomość tego, że w Polsce zadłużonych jest mniej więcej 1/3 szpitali. To oznacza, że są takie szpitale, które w tych warunkach trudnych, w jakich funkcjonują, jednak dają sobie radę. No, na pytanie, dlaczego tak jest, że jeden szpital, szpital A, daje sobie radę, a szpital B popada w długi, no odpowiedź może być tylko jedna, jeżeli te szpitale są podobne w swojej strukturze, bo zakładam, że takie porównujemy. No, odpowiedź może być tylko taka, że coś jest nie tak z zarządzaniem tym szpitalem, który się zadłuża, prawda? Więc takie proste oddłużanie, polegające na pompowaniu pieniędzy dla tych, którzy marnie gospodarują, po prostu jest nieracjonalne. To byłoby marnotrawstwo tych środków. Więc my musimy wesprzeć te szpitale, bo one są, a przynajmniej duża część z nich jest konieczna do tego, żeby je uratować. Po prostu tego wymaga bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, ale jednocześnie wspierając je finansowo, wymagać od nich jakiegoś programu naprawczego, który doprowadzi do tego, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, tylko że staną się kołem zamachowym do tego, żeby ten szpital w przyszłości działał tak, jak ten szpital niezadłużony. No, już pomijając wszystko inne, trudno ukarać jakoś tam, prawda mówiąc w cudzysłowie, tych, którzy dobrze gospodarowali.
Proszę, żeby ten szczegółowy jeden wątek zakończyć, ten fundusz, który zapowiedział premier, będzie w ramach tej ustawy 6%, czy to będą dodatkowe
nie.
Środki?
To są dodatkowe środki.
Dziesiątki, setki miliardów złotych?
No, pan premier powiedział o 2 miliardach.
2 miliardy na cały program.
Panie redaktorze,
jedna trzecia jest zadłużona, pewnie te długi to jest kilkaset.
Nie chcę się wypowiadać o Nie, spokojnie.
Zadłużenie
w szpitali w Polsce wynosi, no tak z grubsza, bo ja w tej chwili danych jakichś najbardziej aktualnych nie mam, około 12-13 miliardów złotych, z czego prawdopodobnie około 2-3 to są długi wymagalne, czyli można powiedzieć, ta kwota tak naprawdę jest kwotą, która jest krytyczna, bo proszę zwrócić uwagę, że szpitale mają obrót roczny mniej więcej około 40 kilka miliardów złotych, więc ten dług kilkunastomiliardowy, no tak patrząc na to okiem ekonomisty, czy działacza gospodarczego, no nie jest sam w sobie czymś zupełnie krytycznym. Krytyczny jest wtedy i tylko dotyczy niektórych szpitali, kiedy są to długi wymagalne, które rzeczywiście powodują utratę płynności szpitala, paraliżują jego działanie, no i w pewnym sensie zagrażają jakości udzielanych świadczeń. Tam oczywiście interwencja jest konieczna.
kwestia dostępności do leków. Ten temat znikł z pierwszych stron gazet. Już jest lepiej, już jest tak. Pan senator ma wiedzę, że już wszystkie leki są dostępne, czy już nie ma mafii lekowej, czy po prostu myśmy się przestali tym interesować?
Panie redaktorze, to moim zdaniem cała ta afera z tymi lekami w znacznej mierze, oprócz tego, że rzeczywiście przez chwilę brakowało w zasadzie tak naprawdę jednego leku, czy grupy leków, chodziło o hormon tarczycy, produkowanych przez kilka firm. A moim zdaniem ja wówczas już nieśmiało, idąc bardzo mocno pod prąd i będąc zakrzykiwanym przez wielu oponentów, mówiłem o tym, że to jest tak naprawdę jakaś sprawa aferalna i że w ogóle cała ta afera ma charakter fake newsa w znacznej mierze. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj widać wyraźnie, że generalnego problemu z lekami nie ma. Nie było go również wówczas, kiedy o tym mówiono. Natomiast, jak pan redaktor mówi, że to znikło z pierwszych stron gazet, to na drugich stronach gazet już dzisiaj można trochę przeczytać. Można przeczytać na przykład o tym, że Chińczycy, którzy deklarowali, że coś się zepsuło w fabryce, może wysyłali w ten sposób sygnał, nie tylko zresztą do Polski, ale do całej Europy. Popatrzcie, jak my możemy was załatwić. Jednym pociągnięciem, bo jak jest informacja z Chin, że fabryka dostarczająca surowiec do tego leku nie działa, no to wiemy tyle, że tyle powiedzieli. Natomiast co tam się naprawdę dzieje, nie wiemy.
A w jakiej mierze nasz rynek leków zależy od produkcji w Chinach?
No niestety rynek, to znaczy to nie tyle jest nasz rynek, bo my bezpośrednio leków z Chin nie sprowadzamy zbyt dużo. Natomiast większość producentów leków, zarówno polskich producentów, jak i producentów tych globalnych koncernów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, sprowadza różnego rodzaju produkty do produkcji leków właśnie z Chin. Różne są tego powody, między innymi na przykład to, że łatwiej jest taką niezbyt czystą produkcję robić w Chinach, bo wymagania ochrony środowiska są nieco mniejsze. Także prawo pracy nie działa tak mocno i tak dalej, i tak dalej. A zatem bardzo wiele firm, w tym także takich, od których kupujemy leki do Polski, zaopatruje się w Chinach. I moim zdaniem istnieje co najmniej jakaś wskazówka. Być może to nieprawda, może to spiskowa teoria dziejów, ale ja to jednak tak widzę, że taki kryzys wywołany przez producenta chińskiego może być po prostu taką wskazówką, taką geopolityczną. Popatrzcie, jacy my jesteśmy silni. Nie tylko w tym jednym przypadku. My możemy was załatwić w wielu innych obszarach.
Jaki wniosek dla Polski? Dlatego, żeby polscy pacjenci byli bezpieczni.
To jest nie tylko wniosek dla Polski. To jest wniosek dla całej Europy przede wszystkim, czy w ogóle zachodniego świata, że trzeba jednak myśleć o tym, żeby dywersyfikować miejsca, z których sprowadza się różne substancje. No, my ten problem ćwiczymy na przykład w energetyce, jeżeli chodzi o ropę naftową. I gaz,
a tu jest pole dla działania dla rządu?
Dla rządu polskiego tylko jako, powiedzmy, pewnego elementu społeczności międzynarodowej, społeczności europejskiej. I muszę powiedzieć, że już jako minister zdrowia kilka lat temu też uczestniczyłem w takiej rozmowie, ale niestety trzeba powiedzieć, że nie jest to takie proste, dlatego że duża część, znaczy praktycznie cały przemysł farmaceutyczny europejski czy amerykański to przemysł prywatny. Dzisiaj państwa nie produkują leków, prawda? Więc to jest na pewno pewne wyzwanie. I tutaj bym postawił jakąś tam kropkę. Ale jest jeszcze druga rzecz.
A też na sam koniec opiszmy to produkcję leków. W Polsce produkujemy jakieś leki. Kto je produkuje? Kto jest właścicielem tych fabryk? O ile są jakieś w Polsce?
Jeżeli chodzi o Polskę, to jak najbardziej. Polski przemysł farmaceutyczny to jest w ogóle, można powiedzieć, potęga. I my jesteśmy z niego bardzo dumni. To jest przemysł głównie leków o charakterze odtwórczym, czyli nie są to leki oryginalne, chociaż z małymi wyjątkami. No i oczywiście w przytłaczającej większości są to firmy prywatne, które wybierają sobie dostawców tak, jak chcą, prawda? Państwo im nie może tego regulować. Ale jeżeli mogę powiedzieć jeszcze drugą część, jak gdyby tego rozbudowanego zdania, jak widzę całą tę aferę lekową. Otóż druga część, no to jest to, co na drugich stronach, jak się wyraziłem, gazet można wyczytać, to jest takie, powiedziałbym, coraz wyraźniejsze wezwanie przemysłu farmaceutycznego, że leki w Polsce są za tanie. A to już zaczyna być trochę niebezpieczne, bo mam wrażenie, że zawsze jak jest taka afera, to warto rozejrzeć się, kto na ewentualnych skutkach takiej historii może zyskać. No, moim zdaniem firmy farmaceutyczne, które z całą pewnością biedne nie są, a sprzedają leki w Polsce rzeczywiście tanio, dzięki temu, że bardzo dobrze z nimi negocjujemy, no dzisiaj wzywając do tego, żeby podwyższyć ceny leków, no po prostu działają zwyczajnie w swoim własnym interesie i tyle.
Gdyby pan minister mógł, to wróciłby pan minister do ministerstwa i dalej zarządzał polskim systemem służby zdrowia, czy też nie?
Panie redaktorze, porządek konstytucyjny nie zakłada konkursu na ministrów i zgłaszania się samodzielnego do takiej posady, więc to w ogóle pytanie jest nie na miejscu. Ja nie wyszedłem z tego, że tak powiem, całego obszaru myślenia o ochronie zdrowia. Jako senator jestem uczestnikiem debaty w Komisji Zdrowia nad prawem, które przyjmujemy, ale oczywiście również na przykład uczestniczę w debacie wewnątrzpartyjnej na temat tego, jakie kierunki powinny być, jeżeli chodzi o program w obszarze zdrowia. I muszę powiedzieć, że zarówno w 2014 roku uczestniczyłem w tym i wydaje się, że dużą część tego, co wtedy wymyśliliśmy, udało się nam zrealizować, tak i w tym czasie obecnym, trochę w innych warunkach, no bo jesteśmy przy władzy, no po prostu zakładamy, że tak naprawdę nie będzie rewolucji, tylko mądra kontynuacja tych kilku projektów, które już się dzieją.
Powiedział Konstanty Radziwiłł, który był gościem popołudniowym, senator Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 41, to jest na południe od Warszawy. Znalazł pan już sposób, czy znałeś pan sposób na Michała Kamińskiego, bo to pana kontrkandydat w tych wyborach.
Ja muszę powiedzieć, że no nie chciałbym tutaj, prawda, być za bardzo nieuprzejmy, ale patrząc na drogę polityczną pana Michała Kamińskiego, który był już wszędzie, zaczynając od, no można powiedzieć, skrajnych narodowców poprzez Prawo i Sprawiedliwość, w władzach Prawa i Sprawiedliwości był, a potem gwałtowne przyspieszenie i tak prawdę mówiąc, to myślę, że niewielu, a może on sam nawet nie umiałby wymienić wszystkich partii i ugrupowań, w których był, to rzeczywiście pytanie, kim on jest, jest najbardziej takim, powiedziałbym, frapującym, ale też no, dobre pytanie, co osiągnął w tej swojej działalności, poza tym, że kiedyś, jak wiemy wszyscy, był w stanie nabyć sobie bardzo drogi zegarek za 37 tysięcy złotych. Mi się to jeszcze nigdy nie udało.
A mi się też nie udało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Łukasz Jankowski i pan minister i senator Konstanty Radziwiłł byli gośćmi Popołudnia Wnet, znaczy Łukasz Jankowski jest współgospodarzem Popołudnia i wróci do studia. Jest godzina 16:26. Popołudnie Wnet. Popołudnie Wnet galopuje, tak jak galopują poranki Wnet. Teraz nasza ekipa jest w Kutnie. Serdecznie ją pozdrawiamy. Poranek Wnet jutro z Kutna i dalsza część opowieści o tym, co dzieje się, co działo się 80 lat temu we wrześniu 1939 roku, a w studiu Maciej Bodasiński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Był sukces, był różaniec do granic, wielka modlitwa, a teraz...
Czy był sukces, to dopiero po śmierci się przekonamy, bo celem było przyprowadzenie jak najwięcej ilości ludzi do Pana Boga, uratowanie jak najwięcej dusz dla nieba, więc tak naprawdę to miara ta sukcesu to dopiero jak staniemy twarzą w twarz z Twórcą, ale rzeczywiście
po ludzku mierzymy sprawy.
Tak, to był rzeczywiście wstrząs tak naprawdę, bo to był milion ludzi. To są twarde dane. Myśmy dostali informację o ilości rozdanych komunii w czasie mszy świętych i suma diecezji. Milion ludzi stało na granicy, modliło się na różańcu. Więc mamy coraz większą nadzieję, że to się uda powtórzyć ten sukces, nazwijmy to tak w cudzysłowie, bo no właśnie w większości parafii już są ogłoszenia, grupy organizowane, autokary, miejsca się zapełniają. Znaczy czujemy po prostu, że to się stało takim ruchem już. Polska pod krzyżem, bo o tym rozmawiamy, nie? Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Włocławku 14 września na lotnisku Kruszyn, w miejscu, w którym Jan Paweł II odprawiał mszę świętą w 91 roku i grzmiał tam do Polaków na temat 9 przykazania, nie pożądaj żony bliźniego swego. Potężne kazanie tam wygłosił. To jest 9 kilometrów od tamy, gdzie wrzucono ciało księdza Jerzego. Odkryliśmy też jakiś czas temu, że to jest dzień urodzin księdza Jerzego Popiełuszki, 14 września, więc tam się splata bardzo wiele wątków. Biskup miejsca Wiesław Mering bardzo mocno poczuł, jakby on mówi to bardzo mocno, że to jest wydarzenie krytyczne w ogóle dla Polski, dla Kościoła, że nie można nie stanąć pod krzyżem, że to jest konieczne i dlatego zgodził się, przyjął nas w tym miejscu. No i tak 14 września całodniowe wydarzenie, od rana do wieczora, msza święta, droga krzyżowa, pomyślana w taki sposób zupełnie inny, bo to będą zebrane, myśl jest taka, żeby zebrać rany, które dzisiaj w Polsce dźwigamy, największe, ze wszystkich przestrzeni, i te rany w drodze krzyżowej, 13 ran, 13 stacji drogi krzyżowej, 14 w ciszy. I tak do wieczora, do 22.
A zaczynamy?
Zaczynamy o 11 rano do 22. Program też powstawał w przedziwny sposób. Właściwie nie wymyśliliśmy prawie żadnego punktu z tego programu jako organizatorzy. To były telefony ludzi albo maile. Ludzie, zadzwonił na przykład chłopak wykorzystany w kościele bardzo mocno, i on mówi, ja noszę wielką ranę, ale kocham kościół, ja chcę tam przyjechać, modlić się, i powiedział, co chcę zrobić. I to się stało częścią programu. I tak budował się ten program z takich cegiełek. Myślę, że jest, że to będzie dzień, znaczy jestem pewien właściwie, to potem będzie można zażalenia pisać mailem do organizatorów. Będziemy rozpatrywać wszystkie po kolei, bo ja jestem przekonany o tym, że to będzie dzień, który każdy zapamięta do końca życia. Że to będzie wielkie, potężne, duchowe przeżycie. I potem o 22 zaczyna się już akcja dla komandosów duchowych, bo czuwanie do 3 nad ranem pod krzyżem. Nawet ludzie dzwonią, a czy mogę zabrać namiot, a śpiwór, a koce, a ludzie się szykują naprawdę na bitwę taką konkretną. Zbierają wałówki, kosze, i bo w jakimś sensie tak to lotnisko stanie się takim polem bitwy duchowej. Ludzie jadą coś tam załatwić, tak? Załatwić swoje sprawy z Panem Bogiem, kryzys w kościele, przyszłość Polski. No różne sprawy chcemy tam, no właśnie, załatwić po prostu.
Wystarczy 10 osób.
Wystarczą dwie.
Dwie wystarczą.
Wystarczą dwie. I tak naprawdę jakby się spotkały tam dwie, nie wiem, na przykład pan prezydent stanąłby razem z biskupem we dwóch po prostu pod krzyżem, to już pierwszy obywatel z gospodarzem miejsca, to już byłoby, pewnie by wystarczyło. Tym bardziej, że nauczeni doświadczeniem z Różańca do Granic, kiedy spontanicznie właściwie zgłaszały się miejsca do modlitwy z całego świata. Wtedy powstała mapa i ludzie się wpisywali swój program, i tych punktów na całym świecie powstało kilkaset, od Kambodży po Alaskę. I teraz już systemowo zaprosiliśmy wszystkich, żeby się zapisywali, czyli parafie robią to u siebie w domach i to rośnie lawinowo. Tak, 3 dni temu było 350 punktów, teraz jest ponad 400.
Punktów parafii, czy...
To są, my to nazywamy punkty modlitwy, czyli no tak, jak to mówią, defaultowo to są parafie, natomiast jak ktoś chce, nie może wyjść z domu albo jest gdzieś w miejscu odległym od parafii, organizuje to u siebie w swoim domu i zaprasza do siebie ludzi.
Czyli może po prostu napisać, też jestem.
Tak, i może też zajrzeć na stronę, tam jest przykładowy program.
A może też nic nie pisać.
Może też nic nie pisać, tak, absolutnie. Może nic nie pisać, może też w ogóle nic nie zgłaszać, może po prostu tego dnia być, stanąć pod krzyżem. Ale są warunki brzegowe, takie już, jak sprowadzamy to do tego minimum, to potrzebny jest krzyż. On jest potrzebny. Bez tego nie ma Polski pod krzyżem i chodzi o to, żeby pod tym znakiem stanąć, nie tylko pod jakimś drewnianym symbolem, ale też po prostu przez wiarę, przez modlitwę duchowo cofnąć się 2000 lat i stanąć z Jezusem w momencie, w którym On umierał za zbawienie całego świata, i przez wiarę to zbawienie udostępnić ludziom.
Nie, jesteś przekonany o tym, że będzie milion osób na lotnisku pod Włocławkiem?
Nie, nie jestem przekonany. Nie wiem. Szykujemy się, musieliśmy jakąś liczbę wymyśleć po prostu, więc wymyśliliśmy 100 tysięcy i na taką liczbę się szykujemy. Jest to posiłki, miejsce, przestrzeń, sektory, 100 tysięcy ludzi. Natomiast jest plan B na 200 tysięcy, jest plan awaryjny C na 500 tysięcy, a wszystko, co ponad, to już powstanie narodowe.
Wielka logistyka, wielkie zaangażowanie nie tylko tych, którzy chcą, ale również służb, policji.
Tak, to jest Nigdy wcześniej nie organizowaliśmy takiego przedsięwzięcia na taką skalę. To jest parkingi, to są sam teren ma 80 hektarów, lotnisko. Potem parkingi to są też kilometry, potem wszystkie służby, prezydent miasta zaangażowany bardzo mocno, sektory, 4 telebimy, 2 sceny, jedna ma 16 metrów szerokości. W sumie będzie 60 namiotów różnych, tak, w różnych celach, na różne przeznaczenia. 2 lampy przeciwlotnicze w odległości kilku kilometrów. Chyba 12 spotów takich ten i 2 transmisje też będą w... To jest... myślę, że mogę to powiedzieć, nie ma tutaj żadnych obostrzeń cenzuralnych, bo wydarzyła się rzecz niezwykła, to znaczy Telewizja Polska zdecydowała się na transmisję na żywo w sobotę Drogi Krzyżowej. Zmieniono ramówkę pod wpływem przeczucia i takiego poczucia, że to jest wydarzenie właśnie niezmiernie ważne dla Polski. Takie epickie, krytyczne, gdzie Polska jest na rozdrożu, serca Polaków stoją na skrzyżowaniu, w którą stronę pójść, szczególnie te serca młodych ludzi w tym kraju. Więc oni się, władze telewizji mówią, robimy to. Nie? I tak samo Polskie Radio też transmisja.
W najbliższą sobotę, godzina 11. A takie pytanie logistyczne, czyli trzeba się zarejestrować i wtedy człowiek ma odpowiedni sektor, wskazane miejsce, gdzie ma zaparkować, dokąd się udać, czy też po prostu się rejestruje, przyjeżdża i już? Czy może bez rejestracji przyjechać?
Są dwa sposoby. Jeden, rejestracja i wtedy otrzymują państwo wejściówkę do pierwszych sektorów. Oraz parkingi są otwarte, po prostu przyjeżdżają kierowane ruchem policja, wolontariusze będą po prostu upychać kolejne parkingi. Natomiast można też przyjechać, nie ma żadnych przeciwwskazań, po prostu przyjechać, podjąć decyzję, rano jadę i przyjechać. Są sektory otwarte, będą przez cały dzień ludzie wpuszczani tam na miejsce.
Niezależnie czy o 11, czy o 12, czy o 14.
Tak. Nawet o 24 w nocy można na 2 godziny przyjechać na czuwanie.
To jeszcze raz powtórzmy. 14 września, najbliższa sobota.
Tak, zgadza się.
Włocławek, lotnisko...
Kruszyn.
Lotnisko Kruszyn, msza święta o godzinie 11.
Nie, tu poprawka, ale to dobrze właśnie, bo weryfikacja danych następuje. Msza święta jest o godzinie 15, a zaczynamy konferencją, która pokazuje nam sytuację Kościoła i świata duchową o 11.30.
I w tej konferencji kto uczestniczy?
Tam prowadzi to Lech Dokowicz, współorganizator. To jest rekolekcjonista, człowiek, który filmy produkuje od wielu lat. I on niesamowicie szeroki obraz zyskał tego, co się dzieje na świecie, właśnie w Kościele i w wszystkich sprawach duchowych. Więc tam jest postawienie fundamentu. Gdzie jesteśmy w ogóle? O co chodzi? Jakie są zagrożenia? Po co się spotkaliśmy? To będzie bardzo taka głęboka, mocna konferencja. Msza o 3:00, potem kolejne świadectwa do wieczora i o 20:15 Droga Krzyżowa do 22:00 i nocne czuwanie do 3:00 nad ranem.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Maciej Budasiński, współorganizator.
Tak, tak jest.
Tego wydarzenia, tak. Polska pod krzyżem w najbliższą sobotę, 14 września. Dzisiaj mamy 9 września, jest godzina 16:37. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Popołudnie Wnet.
47 minut po godzinie 16. Łukasz Jankowski, witam państwa ponownie i cały czas będziemy przeżywać emocje minionego weekendu i to emocje polityczne. Chodzi w studiu dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, teraz Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE. Dzień dobry panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
I w zasadzie na jednej konwencji się skupmy, na konwencji partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości i na jednym wyimku z tej konwencji, czyli zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że płaca minimalna pod koniec roku przyszłego wyniesie 3000 zł, a w roku 2023 dobije do 4000 zł. Część osób mówi w końcu, nareszcie, część osób mówi to jest prosty sposób na zabicie polskich przedsiębiorców.
No ja powiem tak, no najwyraźniej pan prezes przysłuchiwał się naszym tutaj rozmowom i tym, że należy w końcu dogonić te Niemcy, przyspieszyć proces konwergencji, że te wzrosty wynagrodzeń mają być kilkunastoprocentowe i tego, że tak powiem, posłuchał. No, to wzrosty to są 15% rocznie, można powiedzieć takie, które są możliwe do uzyskania, a z drugiej strony no to pokazał, że tu mamy jasny cel. Nareszcie ktoś mówi w tym kraju to, co jest kluczowe, że musimy teraz jak najszybciej dogonić płace, żeby po prostu nie było tego drenażu mózgów, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy.
No ale jeżeli pensja minimalna będzie rosła o 15% co roku, no to jak ma wytrzymać przedsiębiorca, który zatrudnia no chociażby sprzedawców w sklepie? On albo ich zwolni, albo zwinie całą firmę.
Nie.
I go już nie będzie.
Nie, no, panie redaktorze, no to musimy poważnie rozmawiać. No, sprzedawcy w sklepie są i w Niemczech, i we Francji, i w innych krajach. No jakoś funkcjonują, mimo że mają wielokrotnie wyższe wynagrodzenia. Ja bym raczej spojrzał to z drugiej strony, że trzeba już od razu tam zmodyfikować ten budżet, który jest na przyszły rok, no, zwłaszcza tą tabelę pierwszą, która pokazuje, że te podstawowe dane makroekonomiczne do roku łącznie 23, gdzie jest powiedziane, że w 23 roku te wynagrodzenie przeciętne w polskiej gospodarce będzie wynosiło 6179 zł. Wyraźnie widać, że żeby być w tym zakresie takim minimalnej płacy, która ma być takim sufitem, co jest 50%, to wynika wyraźnie, że potrzeba jednak zweryfikowania, zwiększenia tej przyszłego wynagrodzenia o co najmniej 2000 zł przeciętnie. Po to, żeby to nastąpiło, też trzeba zmienić po prostu tą całą tabelę dotyczącą nakładów na środki trwałe, które no tutaj są w takim poziomie 5,7%, a później nawet spadają w 2023 do 4,8%. Co najmniej trzykrotnie więcej. Wielokrotnie mówiliśmy na antenie. Potrzebujemy 5 bilionów złotych nakładów w środki trwałe po to, żeby być w stanie dogonić te inne kraje i je w jakiś sposób doganiać. I jest to możliwe, to też mówiliśmy wielokrotnie, dzisiejszy Wall Street Journal od razu zareagował na konwencję tutaj Prawa i Sprawiedliwości i podał, że na Węgrzech, które redukują, powiedzmy, nie dopuszczają do tego, żeby ta gospodarka była gospodarką taką o niskich dochodach, nie pozwalają na przyjazdy imigrantów, pozwalają na wzrosty nakładów inwestycyjnych, wzrosty płac. Podano, że z jednej strony zacytowano, że Orban powiedzmy tutaj jednoznacznie stwierdzi, że nie zgadza się na replacement ludności, a więc tego, żeby ta najbardziej wykwalifikowana wyjeżdżała za granicę, a ta imigranci przyjeżdżali, że to powoduje 12% wzrosty wynagrodzeń, więc jest możliwość. Oczywiście to musi być, cały program musi być spójny, no i wyraźnie Ministerstwo Finansów tego nie widzi, ale żeby była jasność, ja tu, proszę bardzo, tu też jest pokazane, że Węgrzy dzięki temu osiągnęli sukces, jeśli chodzi o kwestie dotyczące właśnie nakładów i na wejście na wyższy poziom tego tworzenia miejsc pracy o wyższej wartości dodanej. Widzi pan wyraźnie, są na całym czole. My do tej pory, ta nasza strategia imigracyjna spowodowała, że jesteśmy tutaj, jak Wall Street Journal podaje, w tym zaklętym kręgu niskich dochodów i niskich nakładów na miejsca pracy o wyższej wartości dodanej. Liczę na to, że właśnie z jednej strony mamy teraz te bardzo światłe cele, które wielokrotnie podkreślaliśmy i za tym pójdą te jednak metody, żeby to osiągnąć.
A na ile jest powiązanie wzrostu najniższej płacy, a średniej płacy i wyższych płac. To jest tak, że jeżeli podniesiemy płacę najniższą o 15%, to także inne wzrosną o 15%, czy też nie?
Co nie, o tym mówi teoria ekonomiczna? Nie, właśnie istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli my nadal będziemy powali i obniżali, zresztą to w tym artykule też jest, że rekord po prostu świata, jeśli chodzi o przyjazd tanich pracowników, jeśli będziemy dążyli do tego, żeby obniżać to wynagrodzenie ogólne, nie będzie nakładów, no to możemy się skończyć tak, że się to rozejdzie. A więc na czym będzie polegało? Będzie polegało na tym, że możliwe, że ci imigranci dostaną wyższe wynagrodzenie, ale z drugiej strony to wynagrodzenie ogólne nie pójdzie do góry, nie będzie tych nakładów inwestycyjnych i rozejdzie się między tymi możliwościami poszerzenia bazy podatkowej, ponieważ wzrosty generalne nie będą generowały podatków wystarczających, żeby te inne świadczenia utrzymać i będziemy nadal, nie tyle, że będziemy w tej pułapce średniego dochodu, ale sobie zamkniemy w ogóle możliwość wyjścia. I jeśli tej relacji nie ma utrzymanej, to istnieje takie niebezpieczeństwo, że z jednej strony pracodawcy wyrzucą na umowy śmieciowe po to, żeby tak naprawdę płacić mniej, na umowy zlecenia, a więc zastosują tego typu trik, a drudzy uczciwi to podejmą decyzję, żeby nie podejmować żadnych, powiedzmy, inwestycji, bo okaże się, że one nie przynoszą im tego wymaganego zwrotu, że inni są sprytniejsi. Dlatego też powinny iść płace, wszystkie powinny iść szybko do góry, wymuszać na tych pracodawcach, tych, którzy nie chcą ich podnosić, tego, żeby wycofywali się z rynku i stawali się pracownikami, zwiększając możliwości zatrudnienia u innych efektywnych pracodawców.
To falę bankructw polskich przedsiębiorców. I przebudowę naszej gospodarki.
Nie, ponieważ z prostej przyczyny nie. Nie bankrutują przedsiębiorcy na Zachodzie, mimo że płacą 3 razy więcej. To wymusi to, żeby podejmować inwestycje tylko tam, gdzie jest wyższa wartość dodana. I żeby nie było kwintesencją tego, nie było to, co jednak tutaj dzisiejszy Wall Street Journal, że jednak to się nie ziści i że będzie następowała sytuacja taka, że lepiej wykształceni pracownicy będą wyjeżdżali za granicę, a to będą zastępowali ci imigranci o niższej, którzy będą generowali pracę o niższej wartości dodanej. A więc wpadniemy w tą taką zaklętą strategię niskich wynagrodzeń, niskich kwalifikacji dla pracowników, no i niskiej produktywności, a więc tak naprawdę tego, że nie dogonimy Europy Zachodniej. Financial Times dzisiejszy pokazuje, że można dogonić Europę. Tu na pierwszej stronie jesteśmy nawet, że dogoniliśmy tutaj Niemcy. No, tu dogoniliśmy na pierwszej stronie Financial Timesa, jesteśmy na trzecim miejscu na świecie, ale to jest pod względem ilości kamer, które nas obserwują. Mam nadzieję, że to ten apel pana premiera, żeby dawać wyliczenia, jak i też wskazywać, w jaki sposób mamy te cele osiągnąć, znajdzie posłuch i nie będzie tylko i wyłącznie takiej martwej krytyki, ale też i wskazywanie kierunku. My to próbujemy podczas tych rozmów tego dokonać.
To jeszcze ostatnia kwestia w tej naszej rozmowie, czyli inflacja, bo jeżeli produktywność nie będzie rosła również 15% rok do roku, no to gdzieś te koszty pracy się w inflacji objawią. Przynajmniej tak mówi zdrowy chłopski rozum.
Nie, no po pierwsze to nie jest kwestia tylko i wyłącznie produktywności, bo jeśli chodzi o zapasy dotyczące produktywności, jeśli mówimy o kwestii wynagrodzeń, no to przecież w planie Morawieckiego wyraźnie jest napisane, że my mamy, jeśli chodzi o relacje płac do zysków w PKB, no to my mamy 10 punktów procentowych przewagi zysków. Tylko z tym wyjątkiem, że ci, którzy po prostu te zyski generują, wcale nie chcą po prostu reinwestować ich z zyskiem w Polsce. Miejmy nadzieję, że tego typu właśnie zadanie pozwoli na zwiększenie właśnie, wymusi na pracodawcach dokonywanie inwestycji i dokonywanie wzrostu produktywności, tylko żeby była jasność. To musi się zmienić też ta tabelka, tablica pierwsza, podstawowe wskaźniki makroekonomiczne do 2023 roku w aktualnym budżecie na przyszły rok, ponieważ okazuje się, że no tutaj te zapisy dotyczące tych nakładów po to, żeby zwiększyła się produktywność, są 3 razy za niskie.
Zobaczymy, co na to pracodawcy, bo już są w studio pracodawcy i Krzysztof Skowroński i Piotr Jegliński.
Jest godzina 16:52. Bardzo serdecznie panu doktorowi dziękujemy za wizytę w popołudniu wnet, a teraz od tej gospodarki, od tych wszystkich liczb i tego, co czeka nas w przyszłości, razem z Piotrem Jeglińskim zanurzymy się i w teraźniejszość, i w przeszłość, bo Piotr Jegliński wrócił wczoraj z seminarium, ze spotkania, z dialogu dwóch kultur. Był na Kresach Rzeczpospolitej, na Ukrainie, teraz Krzemieniec, Podkamień, Wiśniowiec, Zbaraż. To są miejscowości, które pan widział przed dosłownie 24 godzinami. I dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry Krzysztofie i dzień dobry państwu.
Dobrze, przed chwilą oglądaliśmy zdjęcia, patrzę na wzruszenie Piotra Jeglińskiego, przeżycia głębokie, przeżycia istotne, przeżycia, które dotyczą tego, co było i tego, co jest. Od czego zaczynamy?
No, od tego, co było. Od tego, co było, bo to była taka podróż w czasie, rzeczywiście. Jechaliśmy autobusem, to się odbyło na granicy bardzo sprawnie, bo ambasada Ukrainy umożliwiła nam bezkolejkowy przejazd. Dojechaliśmy wieczorem do Krzemieńca, no i jeszcze tego wieczoru ci, którzy chcieli, bo już było późno, poszliśmy na górę Królowej Bony. Nad Krzemieńcem góruje to wzgórze, gdzie są ruiny zamku wybudowanego w czasach Królowej Bony. I stąd rozciągał się wspaniały widok właśnie na oświetlony Krzemieniec. No i w punkcie centralnym słynne Liceum Krzemienieckie, założone przez Tadeusza Czaskiego i Kołłątaja i wielu, wielu innych. Ta polska, jakby to nazwać, polska wyspa naszej kultury. W XIX wieku, przypomnę, że liceum zostało założone w 1808 roku. Jest to imponujące założenie też budowlane, bo zbudowano to pod koniec XVIII wieku. Tam mieści się dzisiaj jakaś wyższa uczelnia i w tych murach odbywała się część naszej sesja historycznej. Muszę powiedzieć, że no, wchodząc, chyba wszyscy mieli łzy w oczach. No, ze względu na to, na ten charakter, te ślady wszędzie, na każdym kroku, ślady no, naszej kultury, tradycji. Obrady, tak jak powiedziałem, były część historyczna była prowadzona przez profesora Nowika z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Na terenie bezpośrednio brałem udział też w bibliotece Liceum Krzemieńskiego. To było bardzo wzruszające. No, nie wszędzie mogliśmy wejść, bo kościół został zamieniony na cerkiew, no ale żeśmy tylko oglądali. Natomiast główna część o literaturze literacka odbywała się parę lat temu odrestaurowanym dworze Juliusza Słowackiego. Ten dwór został odrestaurowany dzięki różnym ministerstwom polskim, ale trzeba powiedzieć, że Ukraińcy z kolei od tego momentu łożą na jego utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania. Personel jest ukraiński. Zresztą to są ludzie bardzo oddani. Także oni, kiedy poznali twórczość, Ukraińcy, poznając coraz bardziej twórczość Słowackiego i te niektóre profetyczne utwory również o Ukrainie, w tej chwili jak gdyby go adoptują. Mówią, że to jest też ich poeta, poeta ziemi ukraińskiej. No, było wiele wzruszeń. Trzeba powiedzieć, że wielki hołd należy się państwu olbromskim, Mariuszowi i jego żonie Urszuli, którzy stworzyli te wspaniałe spotkanie. W tym roku było 20 spotkanie, 15 w dworze Juliusza Słowackiego. Część nieliteracką właśnie historyczną prowadził profesor Nowik.